Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dziś spotykamy się poprzez łącza internetowe, rozmawiamy o tym, co się dzieje i w Kazachstanie, czy działo w tych ostatnich dniach i może przede wszystkim o możliwych konsekwencjach tych wydarzeń, konsekwencjach daleko wykraczających poza granice samego Kazachstanu. Ale zacznijmy może naszą rozmowę właśnie od pewnego odnotowania tego, co widzieliśmy, co wszyscy pewnie widzieli w mediach. Od 2 stycznia trwały w Kazachstanie i wybuchły de facto te protesty na zachodzie tego kraju. One dosyć szybko rozlały się na cały kraj. I no właśnie, wiemy to, że taką podstawową przyczyną tego niezadowolenia społecznego, które no wyprowadziło ludzi na ulicę, była podwyżka cen gazu. Na początek może zapytam tak, czy to, co właśnie oglądaliśmy, te obrazki pokazywane przez media, pana jakoś specjalnie zaskoczyło?
Trochę tak, bo rzeczywiście to było, znaczy nic na to nie wskazywało, że aż do takiej skali protestów dojdzie. Co istotne, czy nie jest istotne, że to zaskoczyło nas, czy mnie, czy tutaj nas w Polsce, ale należy przypuszczać, że to zaskoczyło także Rosję na przykład. I to ma większe znaczenie niż to, czy nas zaskoczyło. Natomiast pewnie z punktu widzenia Kazachów to nie było takie zaskakujące.
No właśnie, ja o to pytam też nieprzypadkowo, bo o tych zaskoczeniach oczywiście pewnie jeszcze nie raz będziemy dziś mówić, ale pytam też dlatego, że w komentarzu, który też jest dostępny na stronie Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, pan wskazuje, opisując też między innymi jakby te przyczyny wybuchu niezadowolenia społecznego, podaje pan no, rzeczy, z którymi Kazachstan, zresztą nie tylko Kazachstan, jeśli weźmiemy pod uwagę ten cały obszar poradziecki, się zmaga, a więc inflacja, oczywiście wysokie ceny, inflacja, trudna sytuacja gospodarcza, pewne problemy związane z funkcjonowaniem państwa, czy korupcja, wszelkie możliwe niedoskonałości systemu państwowego, które jakby nawarstwiły się wraz z nadejściem pandemii, to oczywiście tendencja ogólnoświatowa, ale jak się okazuje, no właśnie, jak się dobrze wczytać, to tych problemów, które wyprowadziły ludzi na ulicę, jest bardzo dużo.
No tak, z pewnością. To też znowu z naszego punktu widzenia to jest dość egzotyczne, to jest daleko i niespecjalnie nas to interesuje na co dzień, ale rzeczywiście no, Kazachom nie żyje się dobrze. To jest, znaczy, musimy być świadomi tego, że to jest ogromne państwo. To jest państwo, które terytorialnie jest 9 razy większe od Polski. Natomiast jego ludność to jest tylko połowa populacji Polski. To jest państwo, które jest przebogate, jeśli chodzi o zasoby naturalne, bo to nie jest tylko ten gaz i ropa naftowa, o których ostatnio
no tak. Słyszymy. No ale mamy choćby uran, gdzie...
Oczywiście, to jest największy producent uranu na świecie. Tam są bogate złoża metali rzadkich, chromu, manganu, wolframu. To są wszystko materiały, które są niezbędne na przykład w przemyśle elektronicznym, w przemyśle samochodowym, w ogóle w high-tech, w przemyśle wysokich technologii. Więc to jest niesłychanie bogaty kraj de facto, natomiast ludzie żyją tam bardzo biednie. Oczywiście poza wąską grupą uprzywilejowanych elit, poza wąską grupą oligarchów, którzy żyją, opływają w luksusy. No, inny problem to jest to, o czym zresztą już tutaj, to już padło, to już tutaj wybrzmiało dzisiaj. to jest ten autorytaryzm. Co prawda oficjalnie od roku 2019 Nursultan Nazarbajew już nie rządzi, ale de facto nadal rządził z tylnego siedzenia, można powiedzieć. A o skali tego, w jaki sposób on rządził krajem, to niech świadczy chociażby jedna rzecz. Stolica kraju, stolica państwa nazywa się Nursultan.
Nursultan, czyli od imienia Nursultana
tak
Nazarbajewa.
Przypomnijmy, żyjącej wciąż osoby, prawda?
Dokładnie. Zresztą no, to też jest ciekawe. My o tym procesie przekazywania władzy, jaką się rozpoczynał, można powiedzieć, też w Studiu Wschodnim rozmawialiśmy, ale to, no właśnie, prezydent... Obecnie rządzący prezydent Tokajew to jest człowiek, który właściwie mimo przekazania formalnego, można powiedzieć, władzy, on cały czas czuł oddech Nazarbajewa na plecach, czy wręcz musiał wykonywać jego polecenia?
Tak, właściwie można przyjąć śmiało taką tezę, że Tokajew to de facto marionetka Nazarbajewa. Zresztą to w Kazachstanie jest tajemnica Poliszynela. Nikt co do tego nie ma specjalnych wątpliwości.
Zresztą w tym czasie, od momentu, kiedy Nazarbajew przestał pełnić funkcję prezydenta do dzisiaj, no był też taki okres, w którym Nazarbajew próbował namaścić swoją córkę. Dziś może już nie jest to tak eksponowane, ale tak rzeczywiście było. Niemniej jednak sytuacja jest taka, że ludzie wyszli na ulicę. No i rzeczywiście przebieg tych protestów, co też jest wyjątkowe, miał bardzo dramatyczny charakter. Co tak naprawdę wydarzyło się w Kazachstanie?
Co tak naprawdę się wydarzyło w Kazachstanie, to pewnie będziemy dopiero, dowiemy się tego za czas jakiś. W tej chwili to są strzępki informacji, w dużej mierze informacji przekazywanych przez oficjalne władze Kazachstanu, którym raczej wierzyć specjalnie nie można. Wiemy natomiast z relacji naocznych świadków, że rzeczywiście bardzo dramatyczny miały przebieg te wydarzenia. Dość powiedzieć, że znaczy pomijam plotki o obcinaniu głów, bo to być może tak było, być może nie. Trudno powiedzieć. Natomiast na pewno dochodziło na przykład do takich sytuacji, że demonstranci atakowali karetki pogotowia. Przewracali, niszczyli, podpalali karetki pogotowia. Pytanie dlaczego, bo oczywiście wygląda to fatalnie. Dlaczego demonstranci, którzy rzekomo pokojowo demonstrują przeciwko autorytarnej władzy, mieliby atakować karetki pogotowia? Otóż dlatego, że były udokumentowane przypadki przewożenia karetkami pogotowia OMON-owców, sił porządkowych i na przykład skrzyni z granatami hukowymi, z granatami łzawiącymi, które były wykorzystywane przez siły porządkowe do walki z demonstrantami. Więc ta temperatura tych sporów, tych protestów była naprawdę... No musiała być ogromna, dosłownie, dlatego że, jak wiemy, spalono wiele budynków publicznych.
Takim kulminacyjnym, można powiedzieć, przynajmniej na tę chwilę momentem, to były wydarzenia z ubiegłego tygodnia, 5-6 dzień stycznia. Wtedy no, rzeczywiście wyglądało to wszystko bardzo, bardzo groźnie, ale też, no właśnie, władza, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale zapytam, wykorzystała pewien ten dramatyczny moment do tego, żeby no właśnie własną narrację w tej sprawie pokazać do społeczeństwu przede wszystkim, bo na użytek wewnętrzny tego typu akcje są prowadzone przecież. No i ta narracja jakby sprowadzała się do tego, że to sterowane z zewnątrz siły terrorystyczne stoją za całą akcją. Do tego tam dochodziły pewne oskarżenia związane z tym, że te akcje mają jakieś wsparcie właśnie w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego. Za tym poszła cała seria dymisji, ale też z kolei zwrócenie się o pomoc i przyjęcie tej pomocy. Władze zwróciły się do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. I ta pomoc rzeczywiście nadeszła.
Tak, z tym, że tutaj też kilka rzeczy należałoby wspomnieć. Po pierwsze, jest wiele wersji wydarzeń, to znaczy wiele różnych wersji przyczyn, czy wiele koncepcji przyczyn tego, co się wydarzyło i przez kogo było to no, zainicjowane. Bo oczywiście są takie głosy, że to był efekt wewnętrznych tarć w elitach władzy, właśnie tych właśnie związanych ze służbami bezpieczeństwa. Są też takie głosy, że to zostało sprowokowane przez grupy oligarchiczne walczące o wpływy i władzę. Mówię o tym bardzo brutalnym przebiegu, bo wielu demonstrantów, wielu uczestników tych pokojowych demonstracji było zaskoczonych, że nagle pojawili się ludzie, którzy no wzięli się po prostu za podpalanie i grabież, czego popadnie. To było dla wielu, wielu osób zaskoczeniem. Stąd, szczerze powiedziawszy, te koncepcje, te głosy o tym, że gdzieś tam pojawiły się jakieś siły zewnętrzne, one wcale nie muszą być zupełnie fałszywe. Natomiast oczywiście za fałszywą należy przyjąć tę narrację oficjalną władz, która mówi, że to jakieś organizacje terrorystyczne, zewnętrzne, w domyśle oczywiście najlepiej by było, że sponsorowane przez Zachód, że to te organizacje czy podmioty terrorystyczne jakieś za tym wszystkim stoją. Bo to jest raczej najmniej prawdopodobne. Aczkolwiek to zostało oczywiście najszybciej podchwycone i kolportowane dalej, tego rodzaju narracja i retoryka, przez Rosję.
Przez Rosję, której no chyba jednak ta sytuacja, mimo pewnego zaskoczenia, wydaje się być na rękę, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten kontyngent, który pojawił się w Kazachstanie, czyli na czele tego kontyngentu stanął rosyjski generał Sidiurkow, człowiek, który na tym obszarze poradzieckim jest doskonale znany. Człowiek, który jest rzucany na najważniejsze odcinki takie wojskowe, jeśli chodzi o Rosję. I znany, czy uważany za człowieka, który też odpowiada za przejęcie Krymu przez Rosję, choćby.
Tak, oczywiście generał pułkownik Andrii Sierdiukow to jest zaufany człowiek Kremla, to jest człowiek, który podobno właśnie dowodził operacją przejęcia Krymu, chociaż tu nigdzie nie znajdziemy potwierdzenia oficjalnego tego faktu. To jest człowiek, który dowodził też rosyjskim kontyngentem w Syrii, a tak w ogóle to jest na co dzień, to jest głównodowodzący WDW, Rosyjskich Sił Powietrzno-Desantowych, czyli no, elity rosyjskiej armii. Więc takiego człowieka się nie, no, to właśnie nie rzuca się na odcinek, który jest nieważny. Więc samo to, że to właśnie Sierdiukow stoi na czele tych tak zwanych sił pokojowych, to już jest bardzo znamienne. Natomiast to jest bardzo w ogóle ciekawe z punktu widzenia Rosji to wydarzenie, bo Rosja jest oczywiście mocno zaangażowana w tej chwili geostrategicznie na tym kierunku zachodnim, bo to jest kwestia Ukrainy i tej rozgrywki ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, z Unią Europejską i ogólnie rzecz mówiąc z Zachodem. I to jest number one, to jest w tej chwili oczywiście najważniejsze, ale tu się otworzyło takie okienko możliwości. Rosja stanęła przed dylematem, czy skupiać się i doprowadzić w taki czy inny sposób kwestię Ukrainy do końca, mniej lub bardziej, czy gdzieś, znaczy coś ugrać na tej rywalizacji z Zachodem, czy wykorzystać to, co się dzieje w Kazachstanie, do rozciągnięcia czy zwiększenia swoich wpływów, czy poziomu uzależnienia od siebie Kazachstanu, no właśnie także na kierunku Azji Centralnej. I wydaje się, że tutaj no, zagrali wabank, to znaczy decyzja została podjęta natychmiast. To jest też bardzo ważne, bo organizacje międzynarodowe, jak wiemy, mają to do siebie, że są dość powolne, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji. A tutaj, formalnie rzecz biorąc, decyzję o wysłaniu sił pokojowych podjęła Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. I stało się to praktycznie natychmiast. Tokajew wystosował prośbę o właśnie przysłanie tych sił pokojowych i ona właściwie natychmiast się pojawiła, ta decyzja. Ba, co więcej, Natychmiast te wojska się zjawiły w tym Kazachstanie. To jest niebywałe. To jest oczywiście, jak to zwykle Rosja robi, grając na wielu fortepianach naraz, to służy też pewnej demonstracji siły, znaczy demonstracji sprawności militarnej. To miało zrobić wrażenie na Ukrainie i na Zachodzie oczywiście, na NATO i na Amerykanach. Patrzcie, jacy my jesteśmy sprawni militarnie. My potrafimy w 2 dni przerzucić pododdziały wojskowe i to nie byle jakie, gdzie chcemy właściwie, a wy pewnie nie, wam to by pewnie miesiące zajęło. To był ważny komunikat dla Zachodu. A chodzi najprawdopodobniej o zwiększenie zależności w takim wymiarze taktycznym, o zwiększenie zależności Kazachstanu od Rosji, a w wymiarze strategicznym oczywiście o pokazanie, że tu jest nasza strefa wpływów.
I tutaj dochodzimy do kolejnego, myślę, też ciekawego porównania, które pojawia się we wspomnianym już komentarzu pana autorstwa, że te wydarzenia w Kazachstanie wykazują pewne podobieństwa zarówno do wydarzeń na Ukrainie z lat 2013-14, jak i protestów, no, tych ostatnich na Białorusi. Mam na myśli tutaj ten moment po sfałszowanych wyborach prezydenckich w latem 2020 roku. Skąd taka analogia?
Czy po pierwsze, we wszystkich tych trzech przypadkach, bo mowa o Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie, we wszystkich tych trzech przypadkach pojawiło się takie pojedyncze zdarzenie. W przypadku Ukrainy to była odmowa podpisania przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, odmowa podpisania układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. W przypadku Białorusi to było sfałszowanie wyborów prezydenckich. W przypadku Kazachstanu to była podwyżka cen gazu. A więc takie, no, incydenty pojedyncze, które wywołują protesty społeczne i te protesty bardzo szybko przeradzają się w coś znacznie większego, czyli w taki ogólny, szeroki, systemowy protest przeciwko władzom. A więc to jest pierwsze podobieństwo. Drugie podobieństwo polega na tym, że w każdym z tych przypadków mniej lub bardziej pośrednio władze oficjalne zwracają się o pomoc do Rosji. I w każdym z tych przypadków ta pomoc została mniej lub bardziej oczywiście udzielona. I teraz spójrzmy, o ile w przypadku Ukrainy Rosja się bezpośrednio nie zaangażowała i być może tego żałuje do dzisiaj. Oczywiście później doszło do aneksji Krymu, do wojny na Donbasie i tak dalej, ale...
No i przyjęcia prezydenta Janukowycza pod swoje skrzydła i de facto danie mu ochrony.
Tak, ale jeśli chodzi o same wydarzenia na Majdanie, to Rosja tam bezpośrednio nie interweniowała. Na Białorusi też nie interweniowała bezpośrednio i też miała pewien dylemat, czy robić to, czy nie, bo mogłoby to przynieść więcej strat politycznych niż zysków, ale jednak bardzo wyraźnie na różnych płaszczyznach Łukaszenkę wsparła i wspiera nadal. I analogicznie jest w przypadku Kazachstanu. Tutaj interweniowała już otwarcie, czyli wysyłając siły zbrojne.
Tych analogii pewnie jest więcej w miarę, czy może być więcej w miarę rozwoju sytuacji. To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy zapytam, co ten najbliższy czas, co najbliższe dni mogą, czy może nawet tygodnie mogą przynieść, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w Kazachstanie, no bo mamy tam obowiązujący stan wyjątkowy. Oczywiście też te ofiary i to, co się wydarzyło do tej pory, też no, nie na pawa optymizmem. Jaki scenariusz pan kreśli na ten najbliższy czas? W jakim kierunku ta sytuacja może się w Kazachstanie rozwijać?
Przede wszystkim mamy zbyt wiele niewiadomych. Tu jest zbyt wiele zmiennych, żeby jakieś jasne scenariusze kreślić. Znaczy, z pewnością prezydent Putin się nie może tak po prostu wycofać. No, zarówno zresztą tak w przypadku Ukrainy, jak i w przypadku Kazachstanu, no bo to by oznaczało utratę twarzy, utratę prestiżu, a to nie robi dobrze państw, nie zrobiłoby dobrze państwu, które ma ambicje być mocarstwem, no i nie zrobiłoby dobrze przywódcy tego państwa, także w kontekście notowań wewnętrznych i jego poparcia dla jego działań wewnątrz kraju, wewnątrz Rosji. To po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, jak się potoczy sytuacja wewnętrzna w Kazachstanie, w takim sensie, że lojalność resortów siłowych, lojalność wojska i policji wobec Tokajewa, wobec oficjalnych władz jest dość wątpliwa. Wcale nie musi być tak, że oni staną po jego stronie, jak to się stało w przypadku Białorusi. Chociaż w przypadku Białorusi ta lojalność też jest głównie kupowana przez
Ale
Łukaszenkę.
wiemy też, że dzisiaj ona jest właśnie gwarantem stabilności
Tak.
Łukaszenki na stanowisku.
Łukaszenka rządzi bagnetami, no, siedzi na tronie z bagnetów, to bez wątpienia. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że podobnie będzie w przypadku Kazachstanu.
Oczywiście będziemy obserwować z uwagą te wydarzenia, a także o ich konsekwencjach może w szerszej też perspektywie nadal będziemy dziś rozmawiać. Ja przypomnę, naszym gościem jest dr Jakub Bolchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.